Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Michał Siego, polski kurator oświaty. Dzień dobry, panie kuratorze.
Dzień dobry.
Od poniedziałku szkoły znowu pracują w całości zdalnie, także te najmłodsze klasy 1-3, które jako ostatnie przeszły na ten tryb pracy. Choć szkoła ma obowiązek zabezpieczyć pracę świetlicy dla dzieci, które nie mogą uczyć się zdalnie ze swoich domów, chociażby z tego powodu, że na przykład rodzice pracują w służbie zdrowia, wojsku czy w innych służbach bezpośrednio związanych z COVID-em, więc jak to zabezpieczenie świetlic szkolnych wygląda? Czy rzeczywiście w każdej szkole taka świetlica jest i jest gotowa przyjąć właśnie dzieci w trybie pracy stacjonarnej?
No, powinna być szkoła przygotowana na taką ewentualność i dyrektorzy szkół otrzymali wytyczne, jak przygotować świetlicę, jak przygotować szkołę na takie zadanie. W zależności od tego, ilu takich rodziców jest, no to wtedy albo jedna grupa, albo więcej grup, więc albo grupa może liczyć 12 osób. Można zwiększyć o 2 osoby, jeżeli jest taka konieczność, ale oczywiście trzeba brać pod uwagę też różne potrzeby, w tym niepełnosprawności uczniów też. I jeżeli tych grup jest więcej, no to wtedy oczywiście w jakimś innym pomieszczeniu, nie tylko w świetlicy. Przy posiłkach też spożywają dzieci te posiłki w tych grupach, w których przebywają. Jest określony metraż 4 metrów kwadratowych na jedną osobę. No i oczywiście te wszystkie obostrzenia związane z epidemią, czyli zachowanie dystansu, dezynfekcja i te wszystkie, które już były znane wiosną.
A jak to w praktyce się odbywa? Ponieważ no, te dzieci są z różnych klas, na różnym poziomie edukacji, to znaczy, że one łączą się w ten zdalny tryb pracy z pozostałymi uczniami i jednocześnie z nauczycielem? Czy jak to wygląda?
No tutaj już wygląda różnie. No to zależy, jak jest w szkole. Czy to jest właśnie...
Czy każdy uczeń ma możliwość dostępu do komputera ze szkoły?
Bardziej pomieszana grupa, no to będzie trudniej. No niekoniecznie. Może być tak, że najpierw są te zajęcia opiekuńcze, a później odbywa się realizacja podstawy programowej. To może się odbywać niekoniecznie w tym samym czasie, kiedy pozostałe dzieci mają te zajęcia, ale też może tak być. Jeżeli w szkole są takie warunki, no to też może być to nauczanie prowadzone ze szkoły, z jakiejś sali.
Czy rzeczywiście, panie kuratorze, w tym okresie jesiennym szkoły są lepiej przygotowane do pracy zdalnej, aniżeli jeszcze to było wiosną? Wiosną szkoły były zaskoczone, tak? Różnie to wyglądało. Natomiast teraz wydaje się, że te kilka miesięcy na przygotowanie było, bo jakby każdy miał świadomość tego, że jesienią zdalna szkoła może powrócić.
No zdecydowanie tak. Tak jak pani redaktor zauważyła, wiosną no, trzeba było szybko się organizować. Natomiast teraz już jest trochę doświadczeń, są już też pewne wnioski powyciągane, no ale też i była duża pomoc ze strony rządu, bo szkoła zdalna program, później zdalna szkoła plus, to jest łącznie ponad 300 milionów złotych i wszystkie samorządy w województwie opolskim, wszystkie z wyjątkiem jednego, skorzystały z tej pomocy. To w zależności od wielkości samorządu środki proporcjonalnie były przydzielane. Poza tym sporo szkół otrzymało też pakiety multimedialne, czyli takie tablety z klawiaturą, z takim oprzyrządowaniem, z bezpłatnym internetem do końca roku. Poza tym no, kolejna edycja aktywnej tablicy w naszym województwie, to jest prawie 800 tysięcy złotych. Już jesteśmy po rozdysponowaniu tych środków. No i większość szkół znakomita ma już podpisaną umowę z OSE, z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną i szkoły są przyłączane sukcesywnie do tej szybkiej sieci, która gwarantuje dobrej jakości połączenie. No i cały czas ta platforma e-podręczniki się rozbudowuje. Coraz więcej zasobów tam jest, ona jest coraz bardziej funkcjonalna. Również inne firmy też komercyjne w tym czasie udostępniają swoje zasoby bezpłatnie. Także no bez porównania jest lepiej.
Znaczy, bo pod tym kątem technicznym to trzeba też rozróżnić przygotowanie sprzętowe samych uczniów, czyli czy wsparcie, dosprzętowienie uczniów, dosprzętowienie też nauczycieli. No i kolejna kwestia to właśnie wszystkie platformy internetowe. Przecież pamiętamy, że wiosną nawet okazywało się, się, że nie każda szkoła ma e-dziennik, co też stanowiło duże utrudnienie, więc czy pod tym kątem też tak organizacyjnie trochę się pozmieniało?
No w tej chwili z naszych danych wynika, że już ponad 90% szkół korzysta z e-dziennika, więc no jest tutaj zmiana. Tak jak mówiłem, to dosprzętowienie jest i było też dużo różnych szkoleń, webinariów, z których można było korzystać, ośrodki doskonalenia nauczycieli tutaj też pomagały w tych formach również zdalnych. To pod tym względem na pewno się pozmieniało. No te pakiety, które trafiają do szkół, no pamiętajmy, że one też mogą być wypożyczane tym uczniom, którzy mają problem ze sprzętem, no bo często też tak jest, że jest jakiś sprzęt w domu, ale rodzice też pracują zdalnie, czy jest jeszcze rodzeństwo. No i czasem trudno to pogodzić jakoś, no ale to też jest właśnie taka pomoc. No i ten ostatni program, który się rozpoczął, który dotyczy doposażenia nauczycieli, ta pomoc finansowa w postaci 500 zł na zakup pewnych akcesoriów, które mogą pomóc, no to też jest jednak w skali kraju, to są dosyć duże pieniądze.
No właśnie, bo tutaj w przypadku tej 500 dla nauczyciela niekoniecznie mówimy o doposażeniu sprzętowym, bo wiemy, że to zbyt małe kwoty. Natomiast jak rozumiem, mówimy tutaj o doposażeniu nauczyciela w takie podstawowe materiały, które są w tej zdalnej szkole potrzebne, tak?
Tak, to wypełni. To może być albo oprogramowanie, ale może to też być jakiś tablet graficzny, to może mówić jakieś słuchawki, mikrofon, kamera, no takie akcesoria, które są potrzebne, ale nie każdy miał je w domu, no bo one dotychczas nie były tak często wykorzystywane jak teraz, więc takiego typu jakieś właśnie tableciki czy tableciki z rysikiem, że coś tam można narysować, napisać, pokazać, czy kamery właśnie dobrej jakości, no to jest na pewno coś, co pomoże.
Czyli pod tym kątem sprzętowym, choć rzeczywiście wydaje się, że jest lepiej, aniżeli było to wiosną, natomiast no, chyba wszyscy mamy przekonanie, że żadna zdalna nauka, nawet z najlepszym sprzętem i z wyciągniętymi wnioskami, no nie zastąpi tej nauki stacjonarnej. Teraz pod kątem egzaminów chciałam zapytać, ponieważ ministerstwo pracuje nad, jak rozumiem, nowymi rozwiązaniami związanymi z egzaminami przyszłorocznymi. To znaczy, no właśnie, co może się pozmieniać pod tym kątem? To znaczy, czy będzie jakaś nowa podstawa programowa dotycząca klas, które będą zdawać egzaminy w przyszłym roku? Czy te egzaminy będą odbywać się jakoś inaczej? O jakich zmianach konkretnie mówimy?
No tutaj to są prace, które trwają i to jest w uzgodnieniu oczywiście z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, bo tutaj trzeba zastanowić się, czy te treści, które realizujemy w tym nauczaniu zdalnym, bo tak jak słusznie pani zauważyła, nic nie zastąpi tego nauczania tradycyjnego. Więc trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie w tym momencie zapewnić taką jakość tego kształcenia i zrealizować wszystkie treści, które są potrzebne do tego, żeby zdać egzamin. No i tutaj w pierwszej kolejności mówimy o tych egzaminach, które będą w styczniu, w lutym. Czy tutaj ewentualnie z czegoś można byłoby zrezygnować, czy może przesunąć termin tych egzaminów?
Styczeń, luty, no, ale czyli mówimy o egzaminach jakich?
Zawodowych, czy potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. No ale to przesuwanie też jest trochę ryzykowne, no bo później nam się nawarstwiają te egzaminy, tak? Ich jest więcej. No w szkołach zawodowych uczniowie zdają kilka tych egzaminów, więc to jest taka sytuacja. Natomiast kolejna rzecz, no to są matury i klasy ósme, gdzie jest trochę więcej czasu.
W przypadku ubiegłorocznych, znaczy tegorocznych egzaminów ósmych klas do końca gdzieś tam było przekonanie, że być może te egzaminy się nie odbędą. One się odbyły, ale taka dyskusja związana z ósmymi klasami właściwie cały czas trwa, nawet w kontekście przyszłorocznych egzaminów, czy aby na pewno te egzaminy ósmych klas rzeczywiście mają sens?
No to już o tym też rozmawialiśmy, tak, że no od tych egzaminów zależy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i one o tyle są ważne, no ale też sprawdzają jakąś wiedzę, więc to na pewno też jest dobry materiał dla nauczycieli.
Czyli rozumiem, że w kontekście tych egzaminów ósmych klas nie mówimy, czy one się odbędą, bo jak rozumiem odbędą się, ale nie wiadomo, jaki będzie zakres tych egzaminów, tak?
No, ja sądzę, że się odbędą, że nie ma potrzeby rezygnować z nich. Zresztą ten rok pokazał, że to można bezpiecznie zrobić. No, kwestia też zakresu materiału, bo te roczniki są tak szczególnie poszkodowane, bo najpierw w jednym roku strajk, później w kolejnym roku pierwszy ten etap pandemii, no a teraz mamy drugi, więc no, oni mają naprawdę ciężko i trzeba jakoś to wszystko wziąć pod uwagę, wyjść im naprzeciw, czy wszystkie te treści będą zrealizowane, czy te wymagania egzaminacyjne trzeba jednak może trochę przemodelować. Ale tak jak powiedziałem, no to jest zadanie dla specjalistów i z ministerstwa, i z okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy no, nad tym się muszą pochylić.
To kiedy do nauczycieli, do uczniów jednocześnie przyjdzie sygnał związany z tym, no, o jakich partiach materiału, o jakich wytycznych do egzaminów mówimy?
Trudno powiedzieć w tej chwili, czy to, jak to szybko nastąpi. Natomiast no, prace już trwają i też mają, dyrektor też ma możliwość modyfikacji, prawda, tych tygodniowych planów swoich, dostosowania ich. Także to też będzie przedmiotem zapewne monitoringu.
Wedle planów egzaminy ósmych klas mają się odbyć w czerwcu.
W czerwcu, tak.
No to zobaczymy, jakie będą te wytyczne. W takim razie czekamy, no czekają przede wszystkim pewnie nauczyciele i uczniowie. Michał Siego, polski kurator oświaty, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję panie kuratorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.